słuchasz Weszło FM.
Halo, halo, kilka minut po godzinie 13. Słyszymy się znów, kilka chwil po asie serwisowym, ale teraz jest taka pora bardzo dobrze znana fanom angielskiego futbolu. Wszyscy nas na pewno słuchają, ponieważ zawsze w poniedziałek o tej porze króluje angielska Premier League na antenie Weszło FM. Wojciech Piela, witam serdecznie was po raz kolejny, a ze mną w studiu Szymon Podstówka, dziennikarz serwisu Weszło.com. Witam cię serdecznie, Szymon.
Dzień dobry.
Świąteczny poniedziałek, ale my nie świętujemy, znaczy świętujemy, ale nie odpoczywamy, cały czas pracujemy. Popracowali też solidnie w ten weekend angielscy piłkarze. Były derby Manchesteru wygrane 3-1 przez Manchester City. Były remisy zaskakujące dosyć, jeżeli chodzi o Arsenal i Chelsea. Było zwycięstwo Liverpoolu, też nie bez kontrowersji się obyło na Anfield, także będzie o czym rozmawiać. Jest ze mną Szymon w studiu, też będziemy dzwonić do Przemysława Pełki z NC Plus, który komentował, miał tą wielką przyjemność wczoraj komentować ten mecz prosto z Etihad Stadium, także myślę, że też nam trochę poopowiada o tym, jak ta atmosfera derby w samym mieście przebiegała i jak to wyglądało też z perspektywy stadionu, ale myślę, że to, co napisał inny komentator, pewnie nie gorszy, ale niestety z Manchesteru tego nie komentował, czyli Kamil Kania u nas na Weszło FM też relacjonował to spotkanie, że wynik 3-1 zupełnie nie oddaje różnicy między Manchesterem City a Manchesterem United w tym momencie. Przepaść, różnica klas, zupełnie inna kultura piłkarska i myślę, że tutaj nie ma co więcej dodawać i to było widać brutalnie, że jednak United jest te 12 punktów, już teraz tracą, tak? 12 punktów chyba do City i to jest taka różnica, tak, która jest odpowiednia na ten moment.
No zdecydowanie. Tak naprawdę bardzo dużo można wyciągać niuansów, które świadczą o tym, że Manchester United wczoraj na spotkanie no, nie dojechał w ciągu 12.
Mimo, daleko nie miał.
Tak jest. Chociaż oni, mimo że na Old Trafford też daleko nie mają, to przecież
tak,
zdarzają się spóźnienia.
Była ta akcja, co Mourinho wysiadł tak chyba przed meczem z Walencją, to było w Lidze Mistrzów, że wysiadł i piechotą szybciej doszedł niż drużyna autokarem dojechała.
Tak, no nie rozumiem, jak to możliwe. Chociaż chcą się przenieść do hotelu, który jest jeszcze bliżej podobno z samego stadionu, hotelu należącego do byłych piłkarzy teraz.
No na samym stadionie powinni może jakiś hotel wybudować, to by wtedy się
jak
nie spóźnia.
W Pradze jest.
Tak. No widzisz, Praga niby gdzieś tam
poziom. Niby to nie Manchester.
Niby to nie Manchester, to właśnie zabrakło mi tutaj. No ale wracając do meczu, no to 8 gol Aguero w derbach Manchesteru, nikt nie ma więcej, tyle samo Wayne Rooney. No i ta bramka Argentyńczyka była taką, która już pozwoliła złapać oddech City. Do tego momentu Manchester jeszcze gdzieś tam był w tym spotkaniu, do przerwy przegrywał.
No umówmy się.
Znaczy, no, znaczy wiesz, chodzi
był na boisku.
Znaczy był dlatego, że wiesz, to też jest taka drużyna, która no, przegrywała 1-0 do przerwy. Wiemy, że potrafią odrabiać straty, no bo czasami bardziej zasłużenie, czasami mniej. No wiemy, że ten mecz z Juventusem w Turynie trudno określić sprawiedliwym zwycięstwem Manchesteru, no ale udało im się. Zdobyli te dwie bramki, pokazali wolę walki, hard ducha, skuteczność przede wszystkim. No w piłce chodzi o to, żeby strzelić więcej bramek, a nie o to, żeby mieć więcej sytuacji. Wcześniej lidze też im się zdarzało odrabiać, więc myślę, że nawet jeżeli po tej pierwszej połowie nie było zbyt dużo tych takich piłkarskich argumentów, żeby wierzyć w Manchester United, no to człowiek miał z tyłu głowy, że oni potrafią odrabiać straty, tutaj jednak nic takiego nie miało miejsca.
Tak, no Michael Cox napisał wczoraj ciekawą rzecz, coś co my już wiemy, bo Czesław Michniewicz wiele razy powtarzał, że 2-0 to niebezpieczny wynik, ale napisał, że to właśnie pomogło Manchesterowi City utrzymać koncentrację na drugą połowę, bo pamiętamy, że prowadzili 2-0 w poprzednim spotkaniu, w poprzednim sezonie i skończyło się do 3-2 dla Manchesteru United. Z tym, że tutaj Manchester United nie wykorzystał jedynego momentu, kiedy tak naprawdę kibice i chyba też piłkarze mogli wierzyć w to, że wynik będzie korzystny, czyli tego momentu po strzeleniu przez Martiala rzutu karnego, kiedy Lukaku w pierwszym kontakcie z piłką od razu wywalczył rzut karny i można było się spodziewać, że znów będą peany pod adresem Mourinho, że fantastyczne zmiany, no niestety te kolejne już tak nie wyszły. I to było takich kilka minut, kiedy było widać, że Manchester City trochę jakby z tyłu głowy siedzi, że United dopiero co odrobili straty z Bournemouth, dopiero co odrobili straty z Juventusem. I tu się ta historia może powtórzyć, ale tak naprawdę te 5-7 minut konsternacji United nie potrafiło zrobić tego żadnego użytku i City znów przejęło kontrolę nad meczem, czego najlepszym dowodem była ta bramka na 3-1, 44 podania, aż do tego ostatniego, do Gündogana, Mourinho powiedział, że taka bramka nie ma się prawa wydarzyć i tak jak wczoraj eksperci w Match of the Day analizowali, jakie były odległości pomiędzy zawodnikiem City z piłką, a zawodnikiem United, który za tego zawodnika odpowiadał, no to był kryminał. Tak naprawdę może przy dwóch z tych 44 podań zawodnik był w odległości mniej niż metra, to no, czegoś takiego nie można grać w meczu, w którym chce się dogonić wyniki, w którym się cały czas w tym meczu jest, przynajmniej jeśli chodzi właśnie o wynik, no bo piłkarsko to United z gry nie stworzyło żadnej
jeden
sytuacji.
Jeden celny strzał i to ten celny strzał Martiala.
Tak, no ja sobie przypominam jeszcze tę główkę Smallinga z pierwszej połowy, która wylądowała na górnej siatce, no to też było takie uderzenie bardzo sytuacyjne, ta piłka leciała lobem, więc trudno powiedzieć, żeby jakoś miała zagrozić Ederson'owi, nawet jeżeli szłabyś w światło bramki.
Mówiłeś tutaj o tej trzeciej bramce, no też właśnie Martin Keown podkreślał ją jako taki dowód dominacji Manchester City nad Manchesterem United i posłużył się takim fajnym określeniem, że w tej sytuacji najlepiej było widać, że Manchester City jest taki lew bawiący się z ofiarą, tak, że zanim ją pożre, no to jeszcze gdzieś tam ona gdzieś tam się stara wymknąć, ale będzie się z nią gdzieś tam rozprawiał bardzo, bardzo długo i powiedzmy dla siebie gdzieś tam przyjemnie. No asysta przy tej bramce po stronie Bernardo Silvy, takiego zawodnika, którego też mi się wydaje należy pochwalić, bo dwie asysty w tym spotkaniu.
Bernardo Silva wczoraj zagrał chyba jedno z najlepszych indywidualnych spotkań w tym sezonie Premier League.
To jest taki zawodnik, dzięki któremu moim zdaniem nie widać braku De Bruyne, ponieważ on jeżeli będzie grał tak jak wczoraj, to jest poziom Belga, albo De Bruyne jakby tam był, to pewnie lepiej by nie zagrał.
No mając Bernardo Silvę na boisku, tak naprawdę masz rozgrywającego w typie Kevina De Bruyne. Wiadomo, że De Bruyne to jest jeszcze inna liga i takich umiejętności Bernardo Silva nie ma, choć nie powiedziane, że za 2-3 lata to nie będzie wierna kopia Belga, z tym, że Bernardo Silva jeszcze świetnie wygląda jako taki nie do końca trzymający się linii skrzydłowy, ale taki, który potrafi zamknąć akcję. To było widać przy tej bramce na 1-0, bo Bernardo Silva nie czekał przed polem karnym, tak jak zwykle to robi De Bruyne, by uderzyć, tylko jak klasyczny prawoskrzydłowy zamykał akcję na dalszym słupku, wyprzedził Luka Shawa, jeżeli się nie mylę. Luke Shaw wpadł na słupek, a Bernardo Silva dograł. Tam jeszcze generalnie, gdy David Silva przyjmował piłkę, był faul na Aguero, więc no tutaj gol paść musiał tak czy inaczej, albo strzeliłby go David Silva, albo pewnie byłby podyktowany rzut karny za to ściąganie srebrnego lisa Aguero.
Mm-hmm. Chwalimy Manchester City za ofensywę, ale też trzeba dużo ciepłych słów powiedzieć o defensywie, poza tym głupim błędem Andersona, bo to jednak była taka sytuacja, której mi się
drugi
wydaje...
z rzędu taki błąd w drugim meczu Premier League.
To można było uniknąć. Wydaje mi się, że i tutaj gdzieś być może Pep Guardiola znowu musi tego Andersona zmobilizować do lepszej gry, bo to wiemy, że też nie jest łatwo dla takiego bramkarza, paradoksalnie, bo można sobie pomyśleć, gdzie to on ma super łatwą robotę, bo nie wiem, w meczu musi 2 strzały wyłapać albo 3, ale właśnie to też jest trudne, żeby akurat na te 2 czy 3 momenty się skoncentrować i oczywiście ta ofensywa Manchesteru pozwala często wygrywać mecze 6-1 właśnie, czy 3-1, ale no to jest zawsze jeden, a przyjdą czasami takie spotkania, gdzie to się może zaciąć, no nie wiadomo dlaczego, no ale są po prostu takie mecze i wtedy na przykład jak ten Ederson zawiedzie w tym jednym czy dwóch momentach, no to się przegra 0-1 czy 0-2. Taki mecz sobie zresztą City przypominam w Pucharze Anglii mieli w zeszłym sezonie, to nie wiem akurat czy Ederson bronił, bo to w Pucharze, ale też Wigan wygrało z nimi, nie? Że tam mieli
tak.
Strzał.
To chyba nie był Will Grigg zresztą.
Tak, nie wiem, czy Bravo tam nie bronił, ale no jakby są, po prostu chodzi mi o sam przykład jakby meczu, nie?
Tak, możliwe. To chyba Kyle Walker wtedy zawalił, gdzieś tam się obciął i poszła jedna akcja, ale Ederson z kolei wybronił przecież City tę świetną serię meczów bez porażki. Bodaj z Crystal Palace obronił w 95 minucie rzut karny Mili Wojewicza, który przecież z 11 metrów to się myli bardzo, bardzo rzadko.
Nie, no to jest bardzo dobry bramkarz.
I ja jestem generalnie spokojny o niego, jeśli chodzi o jego głowę po tych dwóch sytuacjach tak naprawdę no, bliźniaczych, gdy wyciął Inksa i teraz Lukaku, bo on pokazał, że potrafi się podnosić z takich trudnych psychicznych sytuacji po tym wejściu Sadio Mane, które no, wyglądało masakrycznie źle. I on tak naprawdę tydzień później już grał w kolejnym meczu i nie było widać, że jakkolwiek wpłynęło to na jego pewność na przedpolu, na jakieś takie wyjścia do piłki. No, trochę go teraz kosztowało wyjście agresywne do piłki, ale taki chyba już jest jego styl, że on trochę nie kalkuluje w tej swojej grze, no i no i popełnił błąd, który nie kosztował jednak City zbyt wiele i no poza tym, że przez moment faktycznie trochę wdarło się takiej niedokładności w grę, nie było takiej pewności, nie było takich prób podań, jak choćby Fernandinho, który we wczorajszym meczu zadziwiał takimi zagraniami za linię obrony, to też dziwię się trochę Mourinho, który przecież jeśli chodzi o aspekty taktyczne, to no to jest przecież świetny trener, a Klopp wie już doskonale, że żeby wyłączyć City z rozegrania, to trzeba wyłączyć Fernandinho, tak jak to robił choćby Roberto Firmino w tym meczu wygranym 4-3 w poprzednim sezonie, tak? A tutaj Fernandinho w całym spotkaniu miał tak dużo swobody, że mógł w pewnych momentach się włączać do rozgrywania, jak jakiś Kevin De Bruyne czy David Silva.
No tak, ale parę stoperów stworzyli John Stones i Emerick Laporte i nie po raz pierwszy w tym sezonie ta ich współpraca wyglądała bardzo dobrze. Mnie zwłaszcza zdumiewa, ale tak też cieszy rozwój Johna Stonesa, bo to jest taki piłkarz, który też przeszedł za bardzo duże pieniądze do Manchesteru City, długo mu to wypominano, zresztą słusznie, ale zwłaszcza dla Anglików to też jest powód do zadowolenia, że jednak zawodnik z ich ziemi w tej drużynie milionerów też został dostrzeżony przez Pepa Guardiolę, no zresztą drugi, bo Sterlinga też im bardzo ładnie rozwinął, na razie to nie zawsze w reprezentacji widać, ale ostatni mecz z Hiszpanią powiedzmy już też jest takim dobrym momentem. I tutaj ta para Stones-Laporte posadzili na ławce Kompanego. Nicolas Otamendi, który przecież w zeszłym sezonie był kluczową postacią też w tej drodze po tytuł, siedzi w ogóle na trybunach. Tylko 5 bramek straconych, no to jest najlepszy wynik w lidze do spółki z Liverpoolem. I też nie same te bramki, ale no jak się spojrzy na statystyki stwarzanych sytuacji przez przeciwników, no to jest ich niezwykle mało.
Tak, no Johnston poprawił grę w obronie, co w sumie dla obrońcy powinno być kluczowe. Tak, bo Guardiola chyba w poprzednim sezonie albo Southgate wspominał o tym, że mając Stonesa w obronie, to jest taki zawodnik, dzięki któremu jakby w budowie akcji strzelisz 10-15 bramek w sezonie więcej, ale z kolei on jest też ryzykiem, że tych kilka bramek więcej w sezonie stracisz. Ostatecznie bilans wyjdzie na plus dzięki temu, co on potrafi zrobić w rozegraniu, czy jeśli chodzi o przerzuty, czy jeśli chodzi o właśnie takie spokojne rozegranie od tyłu. Zresztą w meczach reprezentacji Anglii często widać, jak on zatrzymuje sobie piłkę, pokazuje zawodnikom, gdzie mają mu się wystawić na pozycję, co też pomaga przy tak młodej drużynie, jaką jest reprezentacja Anglii. No i jak widać, Stones poprawił się też w defensywie, bo coraz trudniejszy jest do przejścia, coraz rzadziej zdarzają mu się jakieś takie obcinki, gdzie w poprzednim sezonie chyba po tym takim urazie, gdzie wypadł na miesiąc, przez parę meczów wyglądał bardzo, bardzo niepewnie i kilka razy to Edersona kosztowało utratę pewnie paru włosów i paru nerwów i garstki nerwów.
Więc
stąd wygryzł mocno Otamendiego, tak naprawdę do spółki z Laportem, którego wielkim atutem jest ta lewonożność, tak? Pewnie Otamendi grałby częściej, gdyby nie to, że on jest prawonożny, a Laporte, to sam Guardiola mówił, daje dużo, bardzo dużo opcji w rozegraniu, bo tak naprawdę mają obrońcę i lewonożnego, i Stonesa, który jest niby prawonożny, ale tak naprawdę on biega obiema stopami, operuje w równej mierze tak samo dobrze.
Wiemy, że on też grywał na prawej obronie, mu się zdarzało w pewnych sytuacjach w tym sezonie, dlatego też ta wszechstronność u niego jest rozwijana przez Guardiolę. Będziemy powoli dzwonić już do Przemka Pełki, więc jeżeli tam Juliusz, nas słyszysz, tam w realizatorce u niego dziewczyna teraz siedzi, więc myślę, że może być różnie, ale mam nadzieję, że jest czujny, profesjonalny i skupiony. Porozmawiamy sobie trochę o Manchesterze City, tutaj wiele ciepłych słów, a no niestety teraz nie będzie tak przyjemnie, jeżeli chodzi o Manchester United i też tutaj właśnie Przemko o to zapytamy. 4 porażki United w 12 meczach Premier League, to jest pierwszy raz taka sytuacja na początku sezonu od rozgrywek 1990-91, tylko jeden celny strzał w tym meczu. 65% posiadania piłki po stronie City, 35% United, więc no to są miażdżące statystyki. Jest z nami już Przemek na linii, także witamy cię, Przemku, bardzo serdecznie na antenie. Cześć.
Tak, dzień dobry.
Przemek, słuchaj, dzień no dobry. Właśnie. Cześć. Tutaj rozmawialiśmy sobie trochę z Szymonem o Manchesterze City i z tobą chciałem trochę więcej, powiedzmy, mniej przyjemnych słów powiedzieć, bo Manchesterze United zamienić też, bo wiemy, że to jest drużyna, która przegrała 3-1 i gdzie według ciebie ten mecz United przede wszystkim przegrał? Bo mi się wydaje, że brakowało trochę kreatywności, no i tych podań do przodu i tak jak powiedział trochę po tym meczu Graham Souness, taki wymianie zdań z Garym Neville'em, że ty nie chciałbyś być napastnikiem w takiej drużynie jak United, gdzie środek pola nie dostarcza ci w ogóle podań. No i narzekamy na przykład często na tego Paula Pogba, ale wiemy, że on to jest taki zawodnik, który ma dużo strat w meczu, ale też dużo otwierających podań, no i tego też zabrakło wczoraj po stronie United.
No ja myślę, że United w tym spotkaniu zagrał tak, żeby go nie przegrać. Znaczy, taki był główny pomysł, nie żeby mecz wygrać na Etihad, tylko żeby meczu nie przegrać. Dlatego tak inaczej zestawiona była druga linia. No i tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że tej kreatywności raczej ciężko oczekiwać od Marouana Fellainiego, Nandera Herrery czy Nemanja Matića. Także wyraźnie ten zespół bronił bardzo głęboko. Przez większą część tego spotkania tak naprawdę byli w stanie osiągnąć swoje minimum, czyli być blisko rywala, być na tyle blisko, że ten wynik tak naprawdę ważył się do końca. Natomiast byli bardzo blisko może tylko takiego na wyciągnięcie ręki, być może takiej szansy na zremisowanie tego spotkania, ale za to byli bardzo daleko od wygrania tego spotkania. Tak naprawdę nie stwarzając sobie w zasadzie żadnych klarownych sytuacji, bo rzut karny był jedynym celnym strzałem na bramkę. To był w ogóle jedyny, nie licząc czterech zablokowanych strzałów, bo nie dali sześć strzałów. Cztery były zablokowane, jeden wpadł do bramki z karnego i jeden był niecelny. I to była cała ofensywa United w tym spotkaniu. Także trochę mało jak na zespół w takim meczu jak wczoraj, takim meczu derbowym. Oczywiście każdy, kto przyjeżdża do Manchesteru City, ma trudne zadanie, żeby tam cokolwiek zdziałać. Ale mimo wszystko nawet bukmacherzy stawiali bodaj 7-1, czyli to było jedno z najgorszych obstawień na Manchester United w historii. I to o czym świadczy, że po prostu tak naprawdę niewiele było argumentów przemawiających za United. Być może oprócz tych takich, ja wiem, w tych ostatnich dwóch miesiącach, powiedzmy, United potrafiło odwracać losy meczów i to był taki trochę punkt zaczepienia, że być może uda się po raz kolejny, no ale liczyć cały czas na to, że przetrwa się 60 minut, a potem spróbuje się w ostatnich 20-30 minutach coś zrobić, to trochę płonne nadzieje, zwłaszcza jeżeli ma się do czynienia z takim rywalem jak City, który po prostu grał wczoraj koncertowo. Tak naprawdę on zagrał już to poprzednie spotkanie doskonale, tylko miał taki 15-minutowy, jakby wyłączyli się z prądu i przez 15 minut United strzeliło 3 gole i potem spokojnie wybroniło to do końca. Natomiast wczoraj nie było nawet takiego punktu zaczepienia, jeżeli chodzi o ofensywę United. Myślę, że to jest ich duży problem, bo jeżeli mówimy o drużynie, już pal licho o drużynie, która ma tyle tytułów na swoim koncie, ale o klubie, który tak naprawdę wydaje podobne pieniądze jak Manchester City, tylko wydaje na niewłaściwych ludzi być może. Jeżeli chce grać ofensywną piłkę miłą dla oka, to raczej powinien szukać na innym terytorium. Natomiast oni potrafią wydać ponad 200 milionów funtów na defensywnych pomocników na przykład, prawda? Albo na nie do końca sprawdzających się obrońców. No i tu jest kłopot, że po prostu ten zespół jest moim zdaniem jest przeinwestowany, ale tak naprawdę postawiono być może na złe konie.
Mm-hmm. No właśnie, tutaj trochę ciepłych słów można powiedzieć jedynie względem Antonego Martiala, tak statystycznie, no bo strzelił bramkę w piątym kolejnym spotkaniu, to jest bardzo dobry wynik i piąty Francuz w historii Premier League, który takiej sztuki dokonał, no i znalazł się w niezłym towarzystwie, bo Cantona, Henry, Anelka i Olivier Giroud, no to nie są najgorsze nazwiska, ale no też ten Martial nie był, nie zaliczył najlepszego spotkania poza tą bramką, ale oprócz niego, no to przede wszystkim fatalny mecz, myślę, Lingarda z przodu, wejście Lukaku też, no poza tym rzutem karnym z niczego dobrego go raczej nie zapamiętamy i no też sytuacja, w jakiej cały czas jest ten Alexis Sanchez, że on wchodzi w 73 minucie, zmienia Rashforda i no to jest taki kolejny mecz, który będzie dowodem, myślę, na to, że on jest nieodpowiednio wykorzystywany przez Mourinho i w Manchesterze i trochę zatracił, a nawet nie trochę, to co pokazywał w Arsenalu.
Ja myślę, że Martial mimo wszystko zrobił swoje, bo on oddał 3 strzały, 2 zostały zablokowane, trochę się spóźnił, gdyby troszeczkę wcześniej spróbował strzelić, być może dałby przynajmniej szansę wykazania się Edersonowi, a tak to były 2 z tych 4 zablokowanych strzałów United w tym meczu, to właśnie był Antonego Martiala, więc on, jeżeli chodzi o ofensywę, to jeszcze był najbardziej widoczny, jeszcze najbardziej starał się coś zrobić. Faktycznie, serię ma niesamowitą, bo bo strzelić go 5 goli w 5 kolejnych spotkaniach bramki, to jest na pewno osiągnięcie. Ale teraz trzeba zadać sobie pytanie, bo nawet czytałem wywiad z Antonym Marsjanem w jednej z gazet przed 2 dniami, to on twierdzi, że jednak najlepiej to jemu się grało na samym początku, po przyjściu. To wtedy też wspomina z rozrzewnieniem bramkę, jaką zdobył z Liverpoolem i tak naprawdę ja myślę, że on cały czas jest trochę taki na takim hamulcu ręcz, na takim zaciągniętym hamulcu funkcjonuje. Nawet jeżeli teraz strzela, to na pewno trudno jest funkcjonować na skrzydle w takiej drużynie, która musi grać bardzo odpowiedzialnie w defensywie i tam jest sporo zadań także defensywnych, trzeba wracać. Lingard między innymi, tak mi się wydaje, po to został właśnie wprowadzony, żeby dać zabezpieczenia Ashleyowi Youngowi. Także on tak naprawdę to jedyne, co mógł zrobić w ofensywie, no to ewentualnie wyjść z kontrataki. No to widzieliśmy, że te kontrataki były po prostu zbyt wolne. To się w pewnym momencie kończyło gdzieś tam w środkowej strefie boiska, czy tam 30 metrów od bramki i tyle. City wracało błyskawicznie do defensywy i nie dawało nawet United szans wyjść z tym kontratakiem. Ten jedyny, który się tak naprawdę udał, przyniósł karnego i potem w efekcie bramkę. Natomiast co do Alexisa Sancheza, no to jego jakby wkład w ofensywę od samego początku, od przyjścia do United jest praktycznie znikomy. No, gdyby to porównać, zestawić to z tym, co się działo w Arsenalu, to w zasadzie nie ma czego porównywać, bo to są tak, jakby dwóch innych ludzi grało, tak jakby cień człowieka po prostu został z Alexisa Sancheza. Mówi się o drobnych problemach natury prywatnej, bo rozstał się niedawno we wrześniu z taką słynną chilijską aktorką, która robi furorę tam w Ameryce Południowej i stwierdziła, że już nie będzie latać do niego do Manchesteru. No i został z tymi dwoma swoimi psami, które są dość popularne. I z kumplem. Ma kumpla, z którym dobrze się trzyma już od czasów, w ogóle podczas całej swojej kariery w Europie. Także no mówi się też o tym, że on jednak zdecydowanie bardziej, lepiej mu się żyło w Londynie, bo on w Londynie miał 2 mieszkania, miał dom na przedmieściach, posiadłość na przedmieściach na północnym Londynie i miał apartament w centrum Londynu, do którego dość często zaglądał. W Manchesterze tak nie funkcjonuje. I jest trochę takim, powiedziałbym, jakby może nie tyle odludkiem, ale też nie ma zbyt wielu kumpli, nie ma zbyt wielu przyjaciół. No, z tego, co tutaj tam to, co się mówi, to trzyma się najbardziej z Juanem Matą i z De Geą. No i wygląda na to, że jakoś nie jest w stanie się w tym zespole odnaleźć. Ani Mourinho nie jest w stanie znaleźć dla niego odpowiedniej funkcji, ani on nie jest w stanie też z tym zespołem jakoś funkcjonować. I zdarzają się oczywiście pojedyncze przypadki meczów, w których wyglądał dobrze, strzelał gola, asystował, chociażby mecz, też wydaje mi się jeden z lepszych jego meczów w ostatnim czasie, to było to spotkanie z Bournemouth. No ale no trochę mało, ja to od gościa, który dostaje, czy podpisał kontrakt na 80 milionów funtów na 4,5 roku, no to trochę 4 bramki z tych 20 paru spotkań, które zagrał, to jest zdecydowanie za mało. No i niestety, bo to przecież nie jest zły piłkarz, wszyscy dobrze wiemy, do czego jest zdolny i po prostu jakoś ta jego przygoda z Manchesterem, no nie wygląda dobrze, jakoś nie widzę też, w jaki sposób miałoby się to poprawić. Może zmiana trenera jakąś faktyczną zmianę także dla niego. Ale na razie na to się nie zanosi.
Graham Souness wczoraj wysnuł taki zarzut w stosunku do Mourinho, że on nie wyciąga maksimum z potencjału swojego zespołu. I tak się zastanawiam, czy ty widzisz w ogóle w dzisiejszym Manchesterze United kogoś, kto przeżywa najlepszy czas w swoim piłkarskim życiu właśnie u Mourinho?
Chyba nie. No trudno kogoś takiego znaleźć, bo jakby problemem United jest to, że wyniki jeszcze wynikami, bo jednak mówimy o wicemistrzu Anglii, prawda? O drużynie, która w zeszłym sezonie zagrała zupełnie przyzwoicie, jeżeli chodzi o wynik. W pierwszej fazie sezonu potrafiła grać też dość miło dla oka, potrafiła grać w spotkania, w których strzelała po 4 gole. W tym sezonie kompletnie takich meczów nie oglądamy. Widziałem takie statystyki, Opta robi takie statystyki, to jest dość ciekawe, czyli sekwencje podań, które przynoszą korzystną akcję ofensywną, czyli kończą się albo strzałem, albo kończą się zagraniem piłki w pole karne. No to z całej szóstki tych najlepszych zespołów w Anglii United jest na szarym końcu i we wszystkich statystykach ofensywnych cała tak naprawdę piątka, która jest przed nimi w tabeli, nie jest tam przypadkowo. Każda tak naprawdę statystyka ofensywna przemawia przeciwko Manchesterowi United, przeciwko José Mourinho. Oczywiście można pewnie szukać jakichś takich wymówek, że no, grali trudne spotkania, wyjazdowe spotkania, chociażby prawda, Chelsea i City w krótkim czasie. Był ten mecz w Turynie. Być może kalendarz się trochę poprawi, być może to też się poprawi. Ale tak, ten zespół nie biega i to też pokazują statystyki. Ten zespół nie wykonuje takiej liczby sprintów, jak ich rywale. Ten zespół nie kreuje tylu sytuacji, co ich rywale. No i teraz na czym kibic United ma opierać swoją nadzieję? Że co się nagle wydarzy? Co się ma stać, żeby ten zespół zaczął grać na takim poziomie jak, no nie wiem, Chelsea czy chociażby Arsenal, który też zmienił przecież trenera i wydawało się, że będzie przychodził trudne czasy, ale jakoś sobie to szybko w miarę poukładali. A o City to już nawet nie ma co mówić, bo tam jest taka przepaść, że te 12 punktów, które ich dzieli, to myślę, że odzwierciedla w tym momencie to, na co te zespoły stać. No, taka jest niestety brutalna prawda o Manchester United i wczorajsze spotkanie niestety dobitnie pokazało, że ten wąwóz między oboma zespołami się po prostu pogłębia.
Mhm. Słuchaj, Przemek, no to tak na koniec może trochę uciekniemy od tych smętnych klimatów i ciebie zapytam o wrażenie, jak się w ogóle komentowało, jak w mieście była ta atmosfera derbów wyczuwalna, czy jakieś tam właśnie rozmowy gdzieś tam z taksówkarzem, czy coś, bo to często są z tego najlepsze anegdotki, jakieś takie sytuacje zapamiętasz akurat z tej delegacji.
Znaczy tak, stadion Etihad jest specyficzny, komentuje się tam, szczerze powiedziawszy, średnio, bo siedzi się pod samym dachem z boku, wieje wiatr, jest zimno, także nie jest to najlepszy stadion do pracy. Tak pod tym względem, jeżeli miałbym porównać United i City, to United miażdży City, jeżeli chodzi o warunki pracy i o generalnie sam stadion. To generalnie przemieszczanie się też po tym stadionie jest naprawdę bardzo, bardzo kłopotliwe. No, ja cały dzień praktycznie spędziłem na stadionie, bo myśmy tam byli od godziny, ja wiem, 10:30 chyba, także cały dzień na stadionie. Miasto jakoś specjalnie, myślę, derbami nie żyło, natomiast no, to, co jest na pewno fajne, to tak, no to dużo się pisze, dużo można posłuchać, poczytać o meczach, wraca się do tych spotkań. No Evening, Manchester Evening News to miał chyba, nie wiem, kilkunastostronicową wkładkę, o co można było różne historie przeczytać, przypomnieć sobie. No to jest na pewno fajne, bo to tak jakby podkręca atmosferę. Natomiast pogoda była nie najgorsza. Zaczęło się źle, bo było zimno i wiecznie i padało, ale potem słońce trochę wyszło i było już bardziej przyjemnie. Chociaż tam u góry pod dachem, to jak mówię, to tam hula wiatr i tam nie jest zbyt wesoło i ciasno. Także na pewno, jeżeli chodzi o sam stadion, o ten, jak stadion też funkcjonuje, jak żyje, to United wypada lepiej. Na tym polu jednak City ma jeszcze
coś znaleźliśmy.
Małe zwycięstwa są najważniejsze.
Tak, trzeba się cieszyć z małych rzeczy.
No na pewno. To jest wciąż jeszcze... Myślę, że to jest... bolesne dla kibica Manchesteru United, że to tak to wygląda, że tak szybko tak naprawdę ta dominacja United, która była przez całą w zasadzie erę Premier League, tak szybko została zapomniana i teraz to City rozdaje karty. No i tak naprawdę bez większego trudu te swoje spotkania City rozgrywa z rywalem. No wczoraj zagrali naprawdę super.
Kosmicznie. No ale to co, nikogo tam nie minąłeś w windzie, tak jakiegoś na Pogbę nie trafiłeś, na jakiegoś Ferdinanda, nic tam takiego bardziej jakiegoś sytuacyjnego, nic się nie wydarzyło, ciekawszko?
Parę osób tam było, ale to są raczej tacy byli piłkarze, którzy pracują dla teraz angielskich stadiów, Robbie Savage, Shay Given, on chyba dla BT pracuje, chociaż akurat to spotkanie w Anglii pokazywał Sky, BT pokazywał mecz ten wcześniejszy Liverpoolu o 12:00. No ale tak to nic takiego się, jakiegoś godnego zapamiętania nie wydarzyło. Nie? No
tak. Czyli kolejny...
Przyszedłem na stadion, było tak, bo tak wcześnie, że nikogo nie było. Byliśmy tam z Rafałem...
Przodownik pracy, rozumiem.
Tak, bo trzeba było obowiązki dla stacji wykonać, więc trzeba było być tam dużo wcześniej. No efekt był taki, że po prostu byliśmy tam sami, jeden reporter z Francji, z RMC chyba. Mhm. Także to wszystko. Mhm. I potem im bliżej meczu, tym się robiło.
Tym się robiło ciężko. No dobra, dzięki wielkie Przemku, że byłeś z nami. Trzymaj się, do usłyszenia. No i tam miłego powrotu do Polski, szczęśliwego, życzymy bezpiecznego.
Dziękuję.
Do Trzymaj się, cześć. Był z nami Przemek Pełka, komentator NC+. Myślę, że o tych derbach powiedzieliśmy już wszystko. Boisko też wszystko pokazało. 3-1 wygrywa City i to jest właśnie wynik, myślę, dobrze oddający przepaść, jaka dzieli obecnie Manchester City, Manchester United. Teraz sobie puścimy fragment wywiadu z Lesem Ferdinandem, który mój szanowny gość przeprowadził. Kiedy to się ukaże na stronie?
W środę całość będzie do przeczytania, a dzisiaj taka krótka zajawka
tak,
audio.
Tak, zajawka, tutaj żeśmy się zabawili, ja byłem Lesem Ferdinandem,
a ja byłem Szymonem
Podstówką, tak, dostąpił tego wielkiego zaszczytu, żeby być sobą, jak to zawsze mówi, bądź sobą i tylko sobą, no to jest najlepsze odzwierciedlenie, ale myślę, że ciekawa historia taka, która jak posłuchacie, no to zachęci was do przeczytania, także w środę wywiad, a teraz krótka zajawka.
Słuchasz Weszło FM.
Zanim w ogóle na dobre przebiłeś się w Anglii, udało ci się to w Stambule. Jak to się do cholery stało, że z mniej niż 10 występami w angielskiej First Division wylądowałeś w Turcji?
Cała moja wiedza o Turcji to film Midnight Express. I to nie jest najlepsza reklama Turcji. Ale miałem problemy, żeby przebić się do pierwszego zespołu Queen's Park Rangers. Złapałem kilka kontuzji. Zdecydowałem, że skoro pojawia się taka okazja, powinienem skorzystać. Jak pewnie wiesz, pochodziłem z nieszczególnie ciekawej dzielnicy i gdy udało mi się zostać profesjonalnym piłkarzem, bardzo się starałem pokazać starym znajomym, że się nie zmieniłem, że wciąż jestem tym samym gościem, że nadal czasem gdzieś z nimi wyskoczę. Wiedziałem, że wyjazd do Turcji uwolni mnie od tego towarzystwa i nauczy, jak mam być profesjonalnym piłkarzem. Będąc z dala od domu, koncentrowałem się tylko na piłce i na tym, żeby być najlepszym w tym, co robię. Ludzie pytali, czemu nie wyjedziesz do Rotterdam, na północ? Po co aż do Turcji? Ale kiedy tam przyleciałem, chłonąłem turecką kulturę. Nie myślałem, to nie jest takie jak w Anglii. To w Londynie wygląda inaczej. Nie mogę tu żyć. Myślałem, lecę tam na rok. Jaka jest najgorsza rzecz, jaka może się stać? Nie spodoba mi się tak bardzo, że wskoczę na samolot i polecę do domu. Przez rok nie będę grał w piłkę. Nic gorszego nie mogło się stać. Miałem szczęście, bo trenerem Besiktaszu był Gordon Milne, który grał kiedyś w Liverpoolu. Włożył dużo czasu i sił w rozmowy ze mną na treningach. Świetnie się dogadywaliśmy. Jeśli mam być szczery, to była najlepsza rzecz, jaka wtedy mogła mi się przytrafić. Nauczyło mnie to nie tylko być profesjonalistą. Poznałem inną kulturę, stałem się mężczyzną. Anglię opuścił chłopiec, a wrócił mężczyzna.
Podczas prezentacji przed sezonem zaliczyłeś starcie z tą nową kulturą.
Tak, Turcy podczas prezentacji składali ofiarę z owcy i gołębicy. Nacierali się krwią owcy i wypuszczali gołębicę w powietrze. Rzecz w tym, że moja nie chciała lecieć, tylko spadła na trawę obok moich nóg. Pomyślałem sobie, oni mnie zabiją. Nagle zrobiło się kompletnie cicho. Na szczęście w końcu się udało. Dzięki Bogu.
Który obrońca w Anglii najbardziej dawał ci się we znaki?
Największe problemy sprawiał mi zawsze Tony Adams. Silny, dobry w powietrzu, dobry przy piłce. Gary Pallister był świetny. Szybki, ale wiedziałem, że mogę skoczyć wyżej niż on. Ale Tony Adams był tym najtrudniejszym.
Zostawił ci kilka stempli na nogach?
Stemple na nogach, blizny na głowie. Pamiętaj, że grałem w czasach, kiedy obrońcy mogli atakować cię od tyłu. W pewnym momencie zmieniły się zasady. Kiedy to się stało, sędziowie pozwalali na jeden agresywny atak, nim wyciągnął kartkę. Graliśmy na Loftus Road z Arsenalem. Czasami dostajesz takie podanie, że myślisz sobie, o kur, zaraz zostanę zdewolowany. Piłka szła w twoją stronę i musiałeś ją przyjąć. Tony Adams wjeżdżał ślizgiem od tyłu. Dziś zawodnicy krzyczą, leżą. Wtedy nie mogłeś pokazać nikomu, że byłem. Trzeba było zagryźć zęby i grać dalej. Sędzia podbiegł do Adamsa. To twój pierwszy faul, Tony. Za następny będzie kartka. Myślę sobie, cholera, gość prawie urwał mi nogę i słyszy, to twój pierwszy. A Adams już wracał na pozycję i słyszałem, jak krzyczy do Steve'a Boulda. Steve, teraz twoja kolej. I już wiedziałeś, że zaraz znów będziesz leżał. Ale oni też wtedy wiedzieli, że i ja wykorzystam swój faul bez konsekwencji i przy wybiciu piłki zostawię nogę, żeby zaatakować przez piłkę. Zawsze była zemsta.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Tak jest. Zawsze była zemsta i jak to się mówi, niewykorzystane sytuacje również lubią się mścić, tylko w przypadku meczu Arsenal Wolverhampton to paradoksalnie mogą to powiedzieć piłkarze Wilków, a nie Arsenalu, ponieważ tam remis 1-1. Więcej sytuacji, więcej z gry mieli goście, objęli prowadzenie i w końcówce ten gol Henrika Mkhitaryana, swoją drogą pierwszy od marca, także trochę czekał Ormianin. No i właśnie, to jest remis, który jest powodem do niepokoju, no na pewno, bo jednak remisują teoretycznie słabszym zespołem, ale trzeci z rzędu i jednocześnie passa z 16 meczów zachowana bez porażki, ale no słabo funkcjonowała wczoraj obrona, ale no musiał to ratować. No i w środku pola też ten Czaka zawiódł.
No właśnie, tak powód samo do obaw to nie jest to, że tak, był remis, powód do obaw jest tak to, że jak granit Czaka przyjmuje piłkę.
No i Mesut Özil też taki mecz akurat z kategorii takich, że znowu wracają głosy na temat tego.
A to on grał?
No właśnie, że należałoby się go pozbyć z Arsenalu i kiedy emeryt to zrobi.
Tak, no też Aubameyang z Lacazette'em nie popisali się w tym meczu, chyba taki najgorszy mecz tego duetu. Od września się nie zdarzyło, żeby żaden z nich nie zdobył bramki w meczu, no i stało się tak. I Aubameyang też zmarnował tak koncertową sytuację, że tutaj może nawet mi by się to udało trafić. No, jest duża szansa, że tak. On już chyba robił już taki ruch, jakby chciał się cieszyć ze zdobytej bramki już, a tutaj słupek, niespodzianka.
Z tym Aubameyangiem to akurat też jest ciekawa sprawa, ponieważ ja mam wrażenie, że trochę niewłaściwie był wykorzystany przez Emerygo w tym spotkaniu, ponieważ on w pierwszej połowie grał na lewej flance, schodził z boku i wiemy, że to jest takie trochę jego bardziej naturalne środowisko niż środek ataku w przerwie Emery. Chyba widząc też co się dzieje, że jego drużyna w ofensywie nie ma za wiele atutów, trochę pozmieniał w taktyce i grali dwójką z przodu, Lacazette, Aubameyang, i mam wrażenie, że Gabończyk już tam wtedy nie był w stanie tyle od siebie dać. No też warto zwrócić uwagę na kolejny słaby występ Kolasinaca, mówię kolejny, bo mam wrażenie, że on też tydzień temu w starcie z Liverpoolem się nie zaprezentował akurat wybitnie. Arsenal zagrał dobrze, ale on słabiej, i tam w Salach miał kilka takich momentów, że się odpalił i kręcił tam niemiłosiernie. Dlatego widać, że jeszcze nie doszedł do siebie do końca po kontuzji. Na pewno tym razem więcej powodów do zadowolenia mieli w północnym Londynie w Tottenhamie, bo tam zwycięstwo 1-0 na trudnym terenie. Odkupienie win Juana Foyta, także Pochettino może się uśmiechnąć, co ostatnio mu się często nie zdarzało. Przechodząc do Chelsea, tam 0-0. 12 meczów bez porażki na dzień dobry z Premier League Maurizio Sarriego. To jest najlepszy początek w historii, jeżeli chodzi o menedżerów. Nikt tak, można powiedzieć, suchą stopą nie wszedł nigdy w tę ligę. No ale mecz, gdzie udało się zneutralizować Jorginho, i wiemy, że Hazard jest takim najlepszym zawodnikiem Chelsea, ale też fajną taktykę chyba obrał tutaj Marco Silva, żeby właśnie tego zawodnika, który przyszedł z Napoli i też jest takim trochę symbolem dobrej formy Chelsea, z tego, że on potrafi jednocześnie w defensywie lepiej zagrać, chociaż też tam u niego z tym bywa różnie, ale przede wszystkim te podania otwierające i to, jak on reguluje tempo gry w środku pola, jest imponujące. No i tego zabrakło kreatywności w Chelsea.
No ja się zastanawiam właśnie, czy to jest tak, że Chelsea została rozczytana i teraz trzeba szukać jakiegoś innego pomysłu na grę, bo ten, gdzie Jorginho jest centralnym punktem, bardzo łatwo jest zneutralizować. Trochę też nie rozumiem tego, dlaczego na boisku tak długo trzymany był N'Golo Kanté, jeden naprawdę z moich ulubionych zawodników Premier League, ale on ostatnio no wygląda źle po prostu, on nie jest zawodnikiem kreatywnym i w takim meczu jak z Evertonem,
no, kiedy trzeba było... No, za bardzo.
Tak, no ale kiedy trzeba było przełamać tę bardzo mocno stojącą defensywę i świetny występ Pierre'ego Miny, chociaż mógł sprokurować karnego i też Graham Souness mówił, że należała mu się w pewnym momencie czerwona kartka za faul na Hazardzie, bo,
no, bo się należała, no.
Był agresywny, tak, no to była taka żółta z lekkim zabarwieniem na czerwono.
Bordowa,
tak,
jak to się mówi. No, ale
tak, no to zresztą tak jak Jorginho, który tam bardzo, bardzo nieładnie chyba Gylfiego Sigurdssona zaatakował też w okolicach ponad kostką, więc też tutaj czerwona kartka się należała.
Mogli kończyć w dziesiątkę.
Tak, mogło być 10-10, tak. No i właśnie, czy metodą na to, co wczoraj, albo czego wczoraj Chelsea nie potrafiła zrobić, czyli złamać Evertonu, to jest wystawienie czy Barkleya z Kovaciciem zamiast Kante, czy może trzeba dać trochę odpocząć Jorginho, który tak naprawdę nie miał jakiegoś takiego okresu aklimatyzacji, tylko od razu wskoczył i od razu stał się tym, przez którego przechodzi tam 100 ileś podań w każdym meczu, tak?
Myślałem, że powiesz 100% akcji. Tak,
można powiedzieć, tak. No, Everton bardzo dobrze stał w środku pola. Tak naprawdę rozjeżdżało się to z każdą minutą coraz bardziej, ale nie rozjechało się na tyle, żeby Chelsea potrafiła z tego zrobić użytek, bo w drugiej połowie już trochę używania tam w tej ofensywie mieli, ale Pickford swoje wybronił, zagrał też bardzo dobry mecz, środek obrony wyglądał mocno i myślę, że Mina może wskoczyć na dłużej do podstawowej jedenastki. Tylko że cały czas się zastanawiam, no zagrał kilka dobrych meczów dla Kolumbii na Mundialu, zagrał teraz ten jeden dobry mecz w Evertonie, może dwa, bo chyba grał w pierwszym składzie z jakimś kenijskim zespołem w meczu towarzyskim, no ale w każdym razie w Barcelonie odpalili go bez większego żalu nieprzypadkowo, no tam się nie sprawdził, tak?
No tutaj właśnie można powiedzieć, trochę dotknąłeś dwóch tematów, które poruszali też nasi słuchacze w pytaniach. Kamil Gontarczyk pytał o to, czy widzicie Wiery Minie z Evertonu piłkarza, na którego dyspozycji będzie można oprzeć defensywę Det Office, czy bardziej przekonuje was Kurt Zuma albo Phil Jagielka. I Michał Niemczal pytał o tym, jak należy ocenić Chelsea w porównaniu z pozostałymi kandydatami do mistrzostwa, niepokonanymi, ale takie mecze jak ten z Evertonem, czy wcześniej West Hamem, trzeba wygrywać. Coś tutaj chcesz dodać do tych dwóch kwestii?
No ja bym na to drugie pytanie odpowiedział, bo ruszyliśmy kwestię Jerego Miny i myślę, że nie ma co po jednym meczu analizować, czy on będzie obrońcą na lata, czy on będzie obrońcą do lata. Tak naprawdę, no, co my mądrego możemy powiedzieć na podstawie jednego spotkania?
Tak, niezłe wejście, ale trzeba poczekać.
Tak, no,
niezłe
wejście. Rzucony na głęboką wodę, bo na Chelsea, gdzie przecież ostatnio Alvaro Morata był w bardzo dobrej formie, więc
też miał
takiego napastnika. Tak,
no,
Mina zresztą złapał Moratę za gardło i powinien być rzut karny, więc też nie.
Znaczy, bo to był właśnie taki występ, na który patrzymy, że nieźle mu poszło właśnie też, biorąc pod uwagę, że ta głęboka woda i jednak no, miał też sporo udanych zagrań, ale no, przy innym nawet sędziowaniu, nie mówię już nawet podstawie Miny, tylko po prostu
zupełnie inaczej byśmy patrzyli na to spotkanie,
tak,
w jego wykonaniu.
Nawet może przy warze, nie, no bo może jakby sędzia to zobaczył, to jednak to była sytuacja bardziej, myślę, podkarna.
Tak, no a jeśli chodzi o to postrzeganie Chelsea i tych remisów, tak, z West Hamem czy Evertonem, jaką meczów, które należy wygrywać, no, tak naprawdę teraz postrzeganie zespołów, które chcą grać o tytuł w lidze angielskiej, cały czas następuje przez pryzmat City. I City, które myli się w ten sposób bardzo rzadko. Tak naprawdę Chelsea dwa sezony temu, gdyby osiągnęła takie wyniki do tego momentu, czyli 8 zwycięstw, 4 remisy, 0 porażek, o żadnym kłopocie, kryzysie, czy jakkolwiek to nazwać, by się nie mówiło, tak? Bo to jest seria 12 meczów bez porażki, to jest 8 zwycięstw. To jest świetny wynik i tak naprawdę, no okej, okay, Eden Hazard ostatnio gra trochę słabiej. Też pojawiły się głosy, że niepotrzebnie był brany na Białoruś na to spotkanie z Baatek, które no nie było potrzebne w ogóle, żeby on wsiadał w samolot, mógł trochę się zregenerować, bo przecież on tak naprawdę jak wrócił po mistrzostwach świata, tak gra cały czas. Na początku tam był trochę oszczędzany. No i w Lidze Europy mógłby po prostu Sarri jemu odpuścić i tak grupa jest tak łatwa i grupa jest praktycznie wygrana, więc... No, więc
no już sobie zapewnili wyjście.
Tak,
teraz.
No pakowanie go w samolot nie było chyba najrozsądniejsze, bo widać było, że jest trochę wolniejszy, nie jest aż tak odważny przy próbach dryblingu. Też to wejście Miny jakby ukierunkowało ten mecz dla Hazarda, bo dostał dość szybko po nogach i wiedział, że nie będzie miał łatwo. Wiadomo, że to gdzieś tam w głowie zawodnika siedzi.
Mamy pytanie też, tak przechodząc już do innego tematu, od Pawła Jankowskiego. Co z tym Liverpoolem? Bo niby zwycięstwo i czyste konto, ale jakoś mnie to nie przekonuje i boję się, o Ligę Mistrzów. Ja też się boję Ligę Mistrzów, ponieważ zmieniło się troszeczkę od naszego ostatniego magazynu. Była właśnie ta Liga Mistrzów. I
tak, pamiętam, zmieniła się nazwa jednej z ulic w serbskiej wiosce na ulicę nazwiska tego
Milana Pawkowa. Ja go zapamiętam bardzo dobrze. Tak, no właśnie, pamiętam, rozmawialiśmy tydzień temu z Rafałem Nachornym i właściwie nawet, wiesz, no nie zastanawialiśmy się nad tym meczem, czy tu Liverpool wygra, czy nie, tylko bardziej jak do tego podejść, tak, jaki skład i właśnie może ewentualnie, czy to, że ten Liverpool już nie gra tak ofensywnie i nie wygrywa tak przekonująco w lidze, może sprawić, że będzie miał gdzieś tak problemy w dłuższej perspektywie, no ale nie w Belgradzie. Okazało się, że w Belgradzie dwa mocne gongi od Pawkowa i zimny prysznic. Teraz to zwycięstwo z Fulham, no w cieniu dużej kontrowersji, bo jednak mam wrażenie, że nie było spalonego przy bramce Mitrowicza. 14 sekund dzieliło bramkę Mitrowicza przed przerwą od gola Salaha. Bardzo fajna reakcja, no i tutaj trzeba pochwalić, też mówił o tym Jurgen Klopp, że takie okazje trzeba wykorzystywać.
To pokazało też taką bolączkę Fulham od początku sezonu. Oni za wolno reagują na wydarzenia na boisku i dają się kontrować w tak łatwy sposób i tracą tak łatwe piłki. No tutaj to było pokazane, że tak naprawdę zawodnicy jeszcze mieli w głowach to, co się stało. Mitrowicz rozkładał ręce i chyba nie złożył tych rąk z powrotem i padła bramka.
No tak, ale właśnie to masz wrażenie, że coś niedobrego mimo tych no fantastycznych wyników dzieje się z Liverpoolem ostatnio?
Ja nie kojarzę drużyny, która przez 10 miesięcy byłaby w szczytowej formie i potrafiła to pociągnąć. I no faktycznie trzeba się martwić, dlatego że Liverpool czekają mecze z Napoli i PSG, no więc to tak naprawdę są mecze o wyjście z grupy i spotkanie z Krwenną Zvezdą przegrane w Belgradzie, to no to jest kataklizm punktowy, bo tak naprawdę Liverpoolowi
w ogóle,
tak,
nie?
Wystarczyłby coś... jeden korzystny wynik w tych dwóch meczach i wszystko jest okej, okay, i nikt nie zastanawia się na
jakimś kryzysie. Nadal wystarczy, wiesz, bo teoretycznie jak oni wygrają w Paryżu, no to już mają zapewnione wyjście, ale no wiemy, że wygrać w Paryżu nie będzie łatwo.
No tak, ale no tak jak mówię, Liverpool faktycznie nie wygląda teraz na taką drużynę, która rozniesie rywala 5-0, 6-0, 7-0, na jaką wyglądał momentami w poprzednim sezonie, ale to właśnie, no to są momenty i zawsze musi przyjść ten kryzys. Ja pamiętam, że chyba za Tito Villanowy w Barcelonie, już na początku sezonu Tita Villanowa mówił, że nasz szczyt formy przyjdzie w październiku, styczniu i na przełomie kwietnia i maja, czyli wtedy, kiedy tak naprawdę jest albo największe natężenie meczów, albo są te najbardziej istotne spotkania. I to też trzeba umieć tak zaplanować, jeżeli chodzi o rozkład treningów. To wszystko jest w dzisiejszych czasach tak dalece posunięte, że tak naprawdę no, trzeba się liczyć z tym, że zniżka formy przyjdzie, i trzeba być na nią jak najlepiej przygotowanym. No Liverpool i tak wygrywa większość spotkań mimo wszystko, nawet jak nie gra jakoś rewelacyjne. Z Fulham też przecież to nie było rewelacyjne spotkanie, ale spokojne 2-0, tak naprawdę zagrożone tylko w momencie, kiedy strzelał Mitrowicz, tak?
No czy Mitrowicz, no też Sesenio miał wcześniej taką bardzo dobrą sytuację.
Tak, no tego zawodnika to nie poznaje, od kiedy awansował do Premier League.
No ja myślę, że jakby był w takiej formie jak w Champions League, to po prostu trafił, nie? Chodzi mi po prostu o to, że były momenty takie, że Fulham mogło wyjść na to prowadzenie 1-0, no to zawsze jest sytuacja, kiedy no nie wiesz, jak ta drużyna, nawet teoretycznie lepsza za rok. Może być tak, że jeszcze ją to pobudzi, nie wiem, strzeli potem 3-4, wygra 4-1 czy 3-1 i nikt nie będzie pamiętał o tym, że tam Fulham wyszło na prowadzenie, ale może być tak jak z Krwenną Zvezdą, gdzie też się wydawało, że no Krwena wyszła na prowadzenie, no to okej, może Liverpool to odrobi, a potem dostali drugiego gonga. No już im nie było tak łatwo, no bo wiadomo, no wtedy takie drużyny się cofają, bronią wyniku, a wiemy, że Liverpoolowi nie zawsze wychodzi ta gra kombinacyjna i to kruszenie murów.
Tylko Fulham broniące wyniku brzmi jak słaby dowcip.
No tak, ale akurat mam wrażenie, że to nie był zły mecz Fulham, no biorąc pod uwagę też z kim grali, ale no ma prawo być mocno rozgoryczony Slawisza Jakanowicz.
Znaczy no Fulham generalnie nie gra z jakichś tragicznych meczów, ale zdarzają się w obronie takie rzeczy jak teraz, czyli to, że nie wrócili po tej sytuacji ze strzelonym golem i przecież Shaqiri jakim cudem znalazł się sam na 5 metrze, żeby tak fajnie przymierzyć z Voleya i tak naprawdę wokół niego nie było nikogo. Miał chyba nawet więcej miejsca niż Gündogan przy tym 3 golu dla City, więc no, to też jest kryminał w obronie i no i Fulham no, potrafią zagrać fajnie, a potem robią coś takiego i chyba to wszystko zmierza ku zwolnieniu Slawisy Jakanowicza.
Też to tak mi się wydaje.
Już ostatnio zaczął trochę nadawać na swoich zawodników, gdzieś tam wspominał, że on jest świetnym menedżerem i że ostatnie wyniki to wina piłkarzy. Widać, że trochę zaczyna się tam rozłam w szatni i no jeśli miałbym typować, no to może nawet w przerwie reprezentacyjnej coś tutaj się może zmienić.
No tak, ale wiemy, że na pewno mniej by było kontrowersji i nie byłoby takich słów Slawisza Jakanowicza o braku szacunku dla Fulham. No wiemy też, z czego to wynika, że on miał na myśli to, że często jak na przykład krytykujesz decyzję sędziego, krzyczysz tam do niego podczas meczu, no to oni mówią, że to jest brak szacunku do nas, że tutaj mnie obrażasz tam do ucha i tak dalej, a nie rozumieją sędziowie, że po pierwsze to są emocje, a po drugie, no to też można odebrać jako brak szacunku do naszej pracy, jak nie uznasz prawidłowo nam zdobytej bramki. Po prostu należy ten VAR wprowadzić i myślę, że podpisałby się pod tym również Charlie Austin, jakby nas słuchał i jeszcze na dodatek rozumiał język polski. Bo wiemy, że też ta sytuacja, no w końcu...
Fantastyczna przeróbka Park Life z udziałem Charlie'ego
strzelił pierwszego gola od kwietnia. No to wiemy, że już trochę minął. W ogóle Southampton już nie wygrywa meczów prawie, a to była szansa. No, Jamie Redna powiedział fajną rzecz, że ja chciałbym, żeby piłkarze tak się wypowiadali, bo to jednak widać w tym pasję, nie? Że zależy mu na tym, żeby lepiej, że piłkarz po prostu nawet gdzieś tam powymachuje rękami i pokrzyczy do tego mikrofonu
tak, no, dziennikarza. Widać było, że Charlie'emu Austinowi na tej bramce bardzo zależało no, i na tym zwycięstwie.
No, ale nic dziwnego, bo sytuacja Southampton też jest no, nie do pozazdroszczenia.
No dokładnie tak. No i sytuacja Charlie'ego Austina też nie jest do pozazdroszczenia, skoro w pierwszym składzie wychodzi Gabbiadini i wychodzi Ings, to tak naprawdę oznacza, że w drużynie że tak słabej jesteś jeszcze trzecim napastnikiem i tu wszystko mogło się odmienić, a tak tej jedynki po stronie zdobyczy nie ma cały czas.
Tak, jak jesteśmy tak. Przy tych tematach warowych,
ojej.
No to zjeżdżamy.
I znów.
No mamy 5 minut, to trochę poświęcimy też innym drużynom.
Minuta na sytuację.
Poświęcimy drużynom jej, no to prawda. Ale nie mówiliśmy w tym magazynie za dużo o Cardiff do tej pory, no teraz też za wiele nie pomówimy, ale na pewno więcej niż zazwyczaj, no bo po pierwsze VAR nie powinni wygrać tego meczu, ponieważ strzelił bramkę Solbamba oczywiście, będąc na pozycji spalonej wcześniej.
Mało tego, nie dostał żółtej kartki za zdjęcie koszulki i w wywiadzie po meczu powiedział, że sędzia go spytał o to, czy zdjął tą koszulkę. Bamba powiedział, nie, nic takiego nie miało miejsca, ale nie mówcie sędziemu, że
zdjąłem.
Tak.
No właśnie, mówiliśmy tutaj o zwolnieniu Slawisza Jakanowicza, też się chyba może bać o posadę New Warnock, jak mówi o tym, że zaraz pucharów od niego będą wymagać, tak? Bo mówiłeś
tak,
tutaj
wywiadzie,
o tej
tak, w wywiadzie pomeczowym powiedział, że skoro idzie tak dobrze, on wiedział, że będzie lepiej niż na początku sezonu, jak tylko Cardiff przystosuje się do
Premier
League. Tak, on to doskonale wiedział i że jak tak dalej pójdzie, to teraz w przerwie reprezentacyjnej właściciele napalą się na puchary, co oczywiście skwitował na końcu swoim charakterystycznym. Ja naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chciałem, żeby Cardiff pokonało Manchester City i wtedy wywiad z Neilem Warnockiem nagrałbym na DVD, leżałby gdzieś w honorowym miejscu, bo tego człowieka widzieć rozpromienionego.
Ja bym chciał. To jest jeden z niewielu powodów, dla których może bym chciał, żeby się Cardiff utrzymał, bo ja Neila Warnocka wspominam jako takiego trenera, który jak awansowywał z wieloma ekipami do Premier League, ale tak, no awansował z Queen's Park Rangers, to go zwolnili w trakcie sezonu, bo nie szło. Później przeszedł tak do Crystal Palace na chwilę, to też go zwolnili, bo nie szło. Tak nigdy nie był w stanie dokończyć sezonu i trochę się utarła taka łatka gościa, który dobrze sobie radzi w Championship, a w Premier League już gorzej.
Jak utrzyma taką grę jak w tym ostatnim meczu,
Z
taką bandą się utrzymać, no to będzie... następna posada to jest selekcjoner reprezentacyjny.
No tak, no to jest trochę tak jakby, no nie wiem, co ceniłbym bardziej, nie wiem, kolejne mistrzostwo Pepa Guardioli, czy
utrzymanie Cardiff.
Wiesz, ja nie wiem, czy Pep Guardiola utrzymał, wiesz, biorąc pod uwagę to, że on by pewnie nie był w stanie tych piłkarzy, chociaż jest wielkim trenerem i nie wiem, Sterlinga wiele nauczył.
Wyobraź sobie Bambę rozgrywającego tyłu, rozprowadzającego te piłki lewa, prawa.
No. Dokładnie, no ale 3 bramki Coleman Patterson Sona teraz w ostatnich 4 spotkaniach i on był, wiemy, kluczowym zawodnikiem Cardiff w Championship, przyczynił się mocno do tego awansu, więc jak widać, że jeżeli Patterson jest w formie i pokazuje...
Oby strzelał jak najwięcej, przepiękne cieszynki, stay alive.
No i Cardiff nadal jest żywy i nadal walczy. Słuchaj, no to tak no, słówko na koniec, żeby odpowiedzieć słuchaczom o Callumie Wilsonie, tak skoczymy trochę, ale mamy pytanie o to, czy to jest zawodnik gotowe na spróbowanie swoich sił w lepszym klubie, czy środowisko The Cherries jest dla niego idealne, no i też, czy gdyby nie kontuzje, to miałby już za sobą powołanie do kadry Anglii.
No wydaje mi się, że wyżej niż Bournemouth jest Everton, a później jest ten przeskok do Big Six, gdzie Callum Wilson byłby pewnie drugim, trzecim napastnikiem. Jeśli byłby zadowolony z takiej roli, jeżeli on chciałby właśnie takiego kontraktu życia pewnie w jakimś takim mocniejszym klubie, no to jasne. W Tottenhamie choćby przydałby się jako
backup, tak zwany.
Jako backup dla Harry'ego Kane'a, czy na te mniej ważne mecze, tylko Tylko tego by było szkoda, bo przyjemnie się ogląda Kaluma Wilsona. To jest taki trochę taki lis pola karnego, trochę jednak ma tej szybkości, nie jest takim klockiem. Który stoi, się przepycha i potrafi zanotować bardzo niekonwencjonalną na przykład asystę, jak kojarzę z poprzedniego sezonu. Nie pamiętam, jaki to był mecz, ale to był chyba jeden z niewielu goli Jordana Ibe'a. Wilson dostał piłkę w pole karne, chciał się zastawić, ale ta piłka odbiła mu się od łydki tak, że idealnie wyszła na strzał do Ibe'a, więc tak, no Wilson potrafi zaskoczyć i no mówię, przyjemnie się go ogląda, jak się ma go przez 90 minut. Bournemouth też się w tym sezonie spoza top 6, to tak naprawdę chyba jest najprzyjemniejsza drużyna, żeby dobrze się bawić.
No tak.
Z Premier League, nie z zespołami Big Six.
Tak, no teraz akurat przegrali z Newcastle 2-1, ale wiemy, tam Rafa Benitez odbudowuje potęgę, Rondon strzelił dwie bramki, może się jednak utrzymają i walczy tam cały czas dzielnie Hiszpan ze wszystkimi, z właścicielem, ze składem. No ale zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że w miarę sympatycznie zleciała nam godzinka w Football Bloody Hell. Trzymam podstówka, dzięki.
Dzięki bardzo.
Zapraszamy w środę na Weszło na swój wywiad z Lesem Ferdinandem.
Dokładnie tak.
Wojciech Piela, dziękuję również. Trzymajcie, do usłyszenia. Cześć.
Doliczony czas spotkania, rzut rożny dla londyńskiej Chelsea. W narożniku Eden Hazard, dośrodkowanie na pole karne. Morata, gol! Gol, gol, gol! Weszło, weszło, weszło!
Słuchasz Weszło FM.